Laudetur Jezus Chrystus. Wiem, że już dawno minęło od tego święta, natomiast chciałbym trochę do niego wrócić, ponieważ miałem ostatnio znowu przemyślenia dotyczące chrztu, kiedy w parafii mieliśmy różne sytuacje związane z chrztami, a raczej z nieodpowiednim przygotowaniem niektórych osób do tego, kiedy chcą ochrzcić i w ogóle nie wiedzą, czym jest chrzest. I przypomniała mi się niedziela chrztu pańskiego. I pierwsza taka refleksja, która mi przyszła, to to, że przecież większość z nas wie, kiedy są urodziny, kiedy imieniny ktoś ma. Małżonkowie, częściej żony niż mężowie, ale pamiętają datę swojego ślubu, bo to było coś ważnego dla nich, ważne przeżycie. A skoro chrzest jest momentem narodzin dla nieba, to tu warto sobie zadać pytanie, a kto pamięta, kiedy był ochrzczony? Kto dziękuje Panu Bogu za ten moment, w którym był ochrzczony? No bardzo ciekawa myśl, tak mi się wydaje przynajmniej. Ja tylko tak miesiąc pamiętam, później musiałem sobie doszukać. W mojej parafii, jak zadałem to pytanie parafianom, no to na jednej mszy świętej z całego kościoła dwie osoby podniosły rękę, że pamiętają, kiedy byli ochrzczeni. No faktycznie, chrzest przecież jest drogą do nieba. Jezus jest drogą, prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi inaczej do Ojca, jak tylko przez Niego. I podczas tej niedzieli chrztu było takie krótkie czytanie z Księgi Izajasza. Bardzo dla mnie ważna myśl. Myśli moje nie są waszymi myślami, a nie wasze drogi moimi drogami, mówi Pan. Słowo, które wychodzi z ust moich, nie wraca do mnie bezowocne, zanim wpierw nie dokona tego, co chciałem i nie spełni pomyślnie swojego posłannictwa. Jakież to jest genialne. Słuchajcie, Pan Bóg ma czas. Czyli skoro sobie coś zaplanował, to dopóki to nie zostanie wypełnione, to słowo nie wróci. My mówimy tak, żyjemy w końcu czasów, to wszystko się zaczyna dziać. Nie. Dopóki Słowo Boże nie spełni swojego posłannictwa, dopóki nie zrobi tego, czego miało dokonać, nie powróci. Ależ to jest genialne. Zobaczcie, Pan Bóg nie musi się zupełnie spieszyć. Mamy na przykład historię Mojżesza. Mojżesz prowadził lud wybrany, uwaga, przez 40 lat. Dlaczego ja o tym mówię? Ponieważ ta część czytania z Księgi Izajasza to jest kontekst niewoli babilońskiej, czyli tego, w jaki sposób już myśleli, że będzie koniec, a wiemy, że niewola babilońska trwała niemiłosiernie długo. A już przecież Izajasz mówił, już jest koniec, już. Zupełnie inaczej Pan Bóg patrzy na czas. No i mamy tego Mojżesza. 40 lat. 40 lat prowadził ludzi. Przecież wiemy obecnie, że ten dystans, który on pokonał, no to jest dystans, który pieszo dzisiaj szłoby się 7 dni. On prowadził 40 lat. Co to oznacza? Że ci ludzie pokonywali 40 metrów dziennie. To jest absurd dopiero. Ale to pokazuje właśnie Boże myślenie, że Bóg zupełnie się nie spieszy, dopóki Jego Słowo nie spełni swojego posłannictwa. I ktoś może powiedzieć, no ale to jest tylko skrót myślowy, niemożliwe, żeby szli 40 lat. Może i tak. Ale gdybym powiedział na przykład innym przykładem. Uwaga, niektórzy moi parafianie, pomimo tego, że mieszkają na wprost kościoła, także potrzebują 40 lat, żeby przyjść na mszę świętą? Czyli pomimo tego, że mają tak blisko, 40 lat życia to dla nich za mało, żeby trafić do kościoła. I Bóg bardzo cierpliwie będzie czekał i będzie prowadził ich ostatecznie, aż w końcu przyjdą na mszę świętą. No? Czyli to nie jest takie obce. To nie jest takie niemożliwe. 40 lat to jest nic dla Pana Boga. Pismo Święte mówi, że jeden dzień dla Niego jest jak 1000 lat, a 1000 lat u Pana Boga jest jak jeden dzień. Znaczy, w ogóle u Pana Boga nie ma czasu, jest poza czasem. To też jest jakiś skrót myślowy, ale to pokazuje, że zupełnie Pan Bóg nie musi się spieszyć z pewnymi rzeczami. Jakiś czas temu czytałem bardzo fajną książkę Wyloguj swój mózg. Nie jest to religijna książka, Jest to książka szwedzkiego psychiatry, Anders Hansen się nazywa, ale tak mnie zaintrygował początek tej książki, ponieważ autor narysował 10 tysięcy kropeczek. Tak jak na przykład w Wordzie piszemy, klikniemy sobie kropeczkę i nam się zaczyna to miejsce wykropkowane będzie. 10 tysięcy kropek. I mówi, jedna kropka to jest jedna generacja, czyli około 20 lat. 10 tysięcy kropek oznacza to, że od początku istnienia człowieka w Afryce 200 tysięcy lat temu do dzisiaj minęło właśnie taki okres. I on mówi, nam się wydaje, że my współcześni ludzie żyjemy w centrum wszechświata, że jesteśmy pępkiem świata, bo mamy komputery, samochody, mamy telefony, niektórzy nawet nie znają świata, kiedy nie było internetu. Nam się wydaje wszystko. Owszem, to się wszystko szybko rozwija. Ale co to jest to nasze pokolenie jedno czy drugie? I autor mówi, spójrz teraz na te 10 tysięcy kropeczek i nagle mówię, ile pokoleń żyło w świecie, którym znamy ty i ja? Czyli w świecie z samochodami, bieżącą wodą, telewizorami. I mówi, 8. To tak jakbyś z pensji 10 tysięcy złotych otrzymał 8 złotych. Nie? 8 kropeczek. To pokazuje, jaka to jest skala, słuchajcie. 10 tysięcy i nagle nam się wydaje, że jesteśmy w centrum wszechświata. 10 tysięcy. Nagle mówi, ile z nich żyło w świecie, w którym dostępne były komputery czy telefony komórkowe? Mówi, 3. 3 z 10 tysięcy. A ile z tych kropek nie zna świata bez Facebooka i smartfona? Czyli wśród tych najmłodszych pokoleń, które myślą, że zjadły wszystkie rozumy nieraz. Mówi, 1. 1 z 10 tysięcy. Co to zatem, Bogiem? Tak sobie myślę, co to zatem jest właśnie ten moment naszego życia? Absolutnie nic. Dlatego Pan Bóg ma czas. Nam się wydaje, przecież Jezus mówił 2000 lat temu, tak? Czas ostateczny. Co to jest 2000 lat? No co to jest? Pan Bóg zupełnie nie musi się spieszyć z takimi rzeczami, dopóki Jego Słowo nie spełniło posłannictwa. No, to jest kluczowe w tym wszystkim. I tak sobie nawet myślę, no co by się stało, gdybyś ty czy ja umarł? Albo żeby cię zwolnili z pracy, albo zabraknie kogoś na przykład z twoich przyjaciół. No ludzie potęsknią, trochę im będzie brakowało, ale za chwilę o tobie zapomną i koniec. Nie jesteś niezastąpiony. Nie jesteś od zbawienia świata, od tego jest Bóg. Odkupił człowieka. My mamy robić swoje po prostu każdego dnia, zajmować się tym, co nazywamy dziś. Dzisiaj mamy się zbawiać, dzisiaj mamy się modlić, dzisiaj mamy zrobić wszystko, nie odkładać tego na jutro. Dzisiaj mamy być w stanie łaski uświęcającej. Zobaczcie, jakie to myślenie. A nam się wydaje, a jak Pan Bóg kogoś zabierze, to na pewno rodzina sobie nie da rady. Tyle rodzin sobie dało radę. To jest trudne, to jest bolesne. No ale co to jest, to nasze życie? 80 lat w skali tego wszystkiego, kiedy fajnie ten autor pokazuje te kropki i to wszystko. Czyli pamiętaj, po prostu rób swoje. Zajmij się szukaniem Pana Boga. Chrzest ma nam przypomnieć to wszystko. Nie, że Bóg przyszedł do swojego dziecka i mówi, tyś jest mój syn umiłowany, w tobie mam upodobanie, ale te czytania pokazują, nie, ogrom tego wszystkiego. Pokazują ogrom i pokazują, co jest ważne w ogóle. I jest też drugie czytanie, w tę niedzielę wtedy było. Czyli po tym poznajemy, że miłujemy dzieci Boże, jeśli wypełniamy Jego przykazania. A uwaga, Jego przykazania nie są ciężkie. To są słowa świętego Jana. Jana, który jako jedyny nie uciekł z mężczyzny spod krzyża, wśród uczniów. Jana, który też dużo cierpiał dla imienia Jezusa. Jana, który tyle wycierpiał. I on mówi, no co to jest? Przecież to nie jest ciężkie wypełniać 10 przykazań Bożych. No to jeżeli to mówi Jan i porównuje sobie to trochę do współczesnych katolików, którzy mówią, no to życie chrześcijańskie to jest ciężkie, bo to no nie udaje mi się pościć w niedzielę. No wie ksiądz, jakie to jest trudne. Nie wiem. A jeżeli Jan mówi, że 10 przykazań nie jest ciężkie, a przeszedł przez takie piekło nieraz, to co to jest pościć w piątek? Co to jest walczyć o mszę świętą? To jest banał. Naprawdę banał. A ludziom, przecież współczesnym pseudokatolikom, nie udaje się nawet w niedzielę zadbać o mszę świętą. I nadal wierzą, nie? Są przekonani, że są wierzące. Nie wiem w co. A to jest to. Niesamowite to jest. I czytałem kiedyś taki przykład związany właśnie z katolicyzmem. Przeczytam sobie. W Chinach w XIX wieku katolicy cierpieli ogromne prześladowanie. Z 1839 roku pochodzi pewne zanotowane w kronikach zdarzenie. Przed chińskiego mandaryna przyprowadzona matkę z 15-letnim synem. Każdy, który ma dziecko w wieku 15 lat, wie, jakie są niesamowite dyskusje z 15-latkiem, jaki to jest człowiek wierzący, trochę buntowniczy w tym wszystkim. Na wszystkie zadawane pytania chłopiec odpowiadał tylko jednym zdaniem. Jestem chrześcijaninem. Został skazany na chłostę. Kaci wykonali wyrok. Krew sączyła się z rozrywanego raz po raz ciała. Mandaryn nakazał przerwać chłostę i powiedział do stojącej matki: kobieto, jesteś okrutną matką. Jednym słowem, możesz uratować swoje dziecko, a ty patrzysz na jego męczarnię. Wystarczy, że syn wyrzeknie się wiary. Ściśnięte, rozdzierającym bólem serce matki zaczęło się wahać. Syn to zauważył i jęcząc z bólu wyszeptał: mamo, błagam, nie płacz. Niebo jest warte najwyższej ceny. Matka po tych słowach zaczęła się modlić. O Panie Boże, wybacz mi, że się zawahałam. Ja nie jestem godna takiego dziecka. Czyli ci chrześcijanie, Jan, ci wszyscy uczniowie, ci ludzie, którzy tak cierpią dla imienia Jezusa, mówią, że miłość względem Boga polega na wypełnianiu Jego przykazań, a te przykazania nie są ciężkie. I porównuje tych chrześcijan do tych przeciętnych katolików, którzy nie potrafią pościć w piątek. Nie wiem, co powiedzieć w takiej sytuacji. Jeszcze chciałbym się skupić na jednej rzeczy, ostatniej, ponieważ bardzo ciekawe jest to, że życie w Izraelu w ogóle wtedy, jak ktoś czytał księgę proroka Izajasza, to absolutnie sobie zdawał sprawę, co będzie dalej. Był przygotowany ze Słowem Bożym. Polegało tak, ta nauka może najmłodszych na dwóch aspektach. Jedno to była nauka praktyczna, druga teoretyczna. Czyli teoretyczne to będzie to, że oni na blachę wkuwali Słowo Boże, ponieważ Słowo Boże miało im pomagać w życiu. Musieli wiedzieć, co robić, jak żyć, w jaki sposób to wszystko ma funkcjonować, żeby im było łatwiej, bo Słowo Boże faktycznie dużo mówi człowiekowi. Czyli to Słowo mówiło im, jak mają żyć, co mają robić, w jaki sposób mają funkcjonować. Ale też jest to fajne takie praktyczne. Rodzice uczyli podstawowego funkcjonowania w społeczeństwie. Tak jak sobie przypominam nieraz, mój tata uczył mnie, jak wiercić w ścianach na przykład, jak chcę powiesić obraz, ale nie po to, żeby irytować sąsiadów, tylko po to, żebym wiedział, jak to się robi. Zaglądaliśmy razem do silnika na przykład, kiedy otwierał maskę i mówi: zobacz synu, tu jest to, tu jest tamto. Uczył mnie wbijać gwoździe, kosić trawę, takie podstawowe rzeczy. Mama bardziej była od litery prawa. Czyli: synu, załóż czapkę, bo będzie ci zimno. Synu, nie wolno ci się bić, prawda? Synu, masz nie kłamać, prawda? Czyli te różne sposoby nauczania. I to samo było w Izraelu. Ale tak ważne było to, że oni uczyli się tego słowa na pamięć. Czyli kiedy nie wiedzieli, co zrobić, sięgali po słowo, a Słowo Boże im odpowiadało. I dla nas też to ma być zachętą. Kiedy nie wiem, co zrobić, znaczy w innych okolicznościach też, ale w tej konkretnej sytuacji, siadam do Słowa Bożego i Słowo Boże mówi mi, jak mam się zachować? Co mam zrobić? Słowo Boże wzrasta wraz z tym, który je czyta. I zachęcam do tego. Kochani, nie zapomnijcie także włączyć subskrypcji. Czasami sobie pozwalam na takie żebranie. To też jest dla mnie takim wyznacznikiem, że faktycznie to słowo wam pomaga. Więc nie zapomnijcie włączyć subskrypcji, jeśli uważacie to za cenny kanał. Także powiedzcie znajomym o tym, że taki kanał istnieje. Dzięki temu trochę będę miał możliwość powiększania swoich zasięgów. Mam także dobrą wiadomość, ale to niedługo, pozwolę sobie, żeby o tym powiedzieć. Trochę cierpliwości. Powiem wam, że czekałem na to, żeby móc to powiedzieć 7 miesięcy. Zatem chyba to jest dobra wiadomość, ale to już myślę, że niedługo. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.